Gdy odchodził Eliasz, Elizeusz prosił, by spoczął na nim ten sam duch, co na Eliaszu. Bóg wysłuchał prośbę Elizeusza. Duch Pana spoczął na nim i Elizeusz rozpoczął służbę proroczą, potwierdzaną jeszcze większymi znakami niż służba Eliasza. O pierwszym cudzie Elizeusza mówiliśmy już poprzednio. Elizeusz przeszedł przez Jordan po suchym łożysku rzeki, bo wody Jordanu rozstąpiły się, tak jak podczas wkroczenia Izraela do ziemi obiecanej 500 lat wcześniej. Tak samo przeszedł przez Jordan także Eliasz. I dla uczniów proroków, widzących Elizeusza idącego przez Jordan, tak jak wcześniej Eliasz, był to znak. Znak potwierdzający to, że teraz na Elizeuszu spoczął duch Pana i że został on następcą Eliasza. Drugi cud Elizeusza opisany jest w końcowym urywku drugiego rozdziału drugiej Księgi Królewskiej. Do Elizeusza przybyli mieszkańcy Jerycha z prośbą o rozwiązanie ich wielkiego problemu. Czytamy od 19 wiersza drugiego rozdziału drugiej Księgi Królewskiej. Mieszkańcy miasta mówili do Elizeusza: patrz, położenie miasta jest miłe, jak ty, panie mój, widzisz, lecz woda jest niezdrowa, a ziemia nie daje płodów. On zaś rzekł: przynieście mi nową misę i włóżcie w nią soli. I przynieśli mu. Wtedy podszedł do źródła wody, wrzucił w nie sól i powiedział: tak mówi Pan, uzdrawiam te wody, już odtąd nie wyjdą stąd ani śmierć, ani niepłodność. Wody więc zostały uzdrowione aż po dzień dzisiejszy, według słowa, które wypowiedział Elizeusz. Pan sprawił, że wody w Jerychu były odtąd zdrowe. Był to drugi znak potwierdzający proroczą misję Elizeusza. Końcowe wiersze drugiego rozdziału drugiej Księgi Królewskiej zawierają opis wydarzenia, z powodu którego ludzie podważający wiarygodność Biblii wypowiedzieli i zapisali wiele słów krytyki. Elizeusz znad Jordanu udaje się do Betel, a gdy zbliża się do miasta, zostaje wyśmiany i wyszydzony przez grupę dzieci. Elizeusz przeklina je w imię Pana, w wyniku czego zostają one rozszarpane przez niedźwiedzie, które wypadły z lasu. To wydarzenie jest podawane przez krytyków Biblii jako przykład nieuzasadnionego okrucieństwa, w wyniku którego zginęły niewinne dzieci. Nie tylko przeciwnicy Biblii, ale także wielu szczerych chrześcijan pyta, dlaczego tak się stało? Dlaczego musiało zginąć 42 dzieci? Czy Bóg musiał w tak tragiczny sposób zakończyć ich życie? Ten fragment biblijny stoi jak gdyby w sprzeczności z wielkim biblijnym poselstwem o miłosierdziu i łasce Boga. Przecież Jezus mówił o dzieciach, że do takich jak one należy Boże Królestwo. Troszczył się o dzieci, okazywał im miłość i przestrzegał, by nie prowadzić ani jednego z tych małych do zguby. Zastanówmy się, jak zrozumieć ten trudny fragment Pisma Świętego. Elizeusz wraca znad Jordanu. Eliasz na ognistym rydwanie został wzięty do nieba i teraz duch Pana spoczął na Elizeuszu. Elizeusz zbliża się do Betel, którego nazwa znaczy w języku hebrajskim dom Boga. Nazwę Betel nadał temu miejscu Jakub, bo tu objawił mu się żywy Bóg, Pan Izraela. Tu Jakub śnił o drabinie sięgającej nieba, z aniołami wstępującymi i wstępującymi w górę. A na szczycie Jakub we śnie widział samego Pana. Ale teraz, wbrew swojej nazwie, Betel nie jest domem Boga. Betel jest teraz miejscem, gdzie oddaje się cześć złotemu posągowi cielca, posągowi postawionemu tu przez Jerobaama. Lud izraelski zamiast do Jerozolimy pielgrzymuje do Betel, zamiast do świątyni Pana udaje się pod posąg pogańskiego bożka. Jest więc Betel obok Dan ośrodkiem nielegalnego pogańskiego kultu, kultu bluźnierczego, wymierzonego przeciwko Panu, Bogu Izraela. I tutaj, w Betel, znajduje się szkoła fałszywych proroków, która ma zrównoważyć lub zupełnie wyeliminować wpływy uczniów proroków Pana z Judei. Do tej właśnie miejscowości zbliża się Elizeusz. Czytamy w 23 wierszu 2 rozdziału. Stamtąd Elizeusz poszedł do Betel. Kiedy zaś postępował drogą, mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali się z niego wzgardliwie, mówiąc do niego: przyjdź no, łysku, przyjdź tutaj, łysku. Czytamy o małych chłopcach, którzy wybiegli z miasta, by naśmiewać się z Elizeusza. Tak podaje zarówno Biblia Tysiąclecia, jak i inne polskie przekłady Pisma Świętego. W oryginalnym języku Starego Testamentu, języku hebrajskim, występuje tu słowo nachar. Znajdujemy je w Księgach Królewskich także w innych miejscach, na przykład w pierwszej Księdze Królewskiej w rozdziale 12, gdzie czytamy o naradzie syna Salomona, Rehabeama, z młodzieńcami, rówieśnikami Rehabeama. Pamiętamy, że syn Salomona po objęciu władzy radził się mądrych starców, doradców Salomona, a potem swoich przyjaciół, ludzi młodych, tak jak on. W naszym przekładzie jest w tym przypadku użyte słowo młodzieńcy. Natomiast w języku hebrajskim znajduje się tu to samo słowo, które widnieje w rozważanym przez nas fragmencie. Przetłumaczone jest tutaj jako dzieci, mali chłopcy. Hebrajskie słowo nachar występuje w wielu innych miejscach Starego Testamentu. Odnosi się na przykład do Izaaka w czasie, gdy miał on 28 lat, albo do Józefa, gdy miał lat 39. Z pewnością przyjaciele Rehabeama też byli dojrzałymi mężczyznami, bo trudno przypuszczać, by król prosił o radę dzieci. A więc gdy czytamy 23 werset 2 rozdziału 2 Księgi Królewskiej w oryginalnym hebrajskim języku, znajdujemy tu słowo, które w większości przypadków odnosi się do młodych mężczyzn, do młodzieńców. Jest bardzo prawdopodobne, że młodzieńcy, którzy wyszli z miasta Betel, by szydzić z Elizeusza, byli uczniami fałszywych proroków i wiedzieli, kim jest Elizeusz. Kpili sobie z proroka żywego Boga, Pana Izraela. Szydzili więc nie tylko z Bożego posłańca, ale i z samego Boga. Wieść o tym, że Eliasz wstąpił do nieba na ognistym rydwanie, dotarła z pewnością do najdalszych zakątków Izraela. Pamiętamy, że już przed tym wydarzeniem mówili o nim uczniowie proroków Pana. Wiedział o tym wcześniej, że Eliasz odejdzie do Pana, także sam Elizeusz. Fałszywi prorocy z Betel wiedzieli zapewne doskonale o wszystkim, co się wydarzyło nad Jordanem. Jak więc rozumieć szyderstwa młodych uczniów proroków pogańskich skierowane przeciwko zbliżającemu się do Betel Elizeuszowi? Szydzili oni z Elizeusza: podejdź no tutaj, łysa pało. No chodź tutaj, bliżej, łysy. Tak dosłownie możemy przetłumaczyć ich szyderstwa. Może odfruniesz, łysku, jak Eliasz? Innymi słowy, młodzieńcy ci drwili sobie z Elizeusza, szydząc z Bożego proroka i z Bożych dzieł, które dokonywały się za pośrednictwem jego i jego poprzednika, Eliasza. Ich szyderstwa świadczyły o postawie mieszkańców Betelu, czczących posąg Złotego Cielca. A przecież byli to Izraelici i całym sercem mieli przylgnąć do Pana i służyć Mu. Zamiast tego kpili sobie z żywego Boga i Jego proroków. O podobnej postawie pisze w Nowym Testamencie apostoł Piotr. Zapowiada, że ludzie będą drwili sobie z powtórnego przyjścia na ziemię Bożego Syna, Chrystusa. Czytamy w liście apostoła Piotra: powinniście przede wszystkim wiedzieć, że w dniach ostatecznych pojawią się szydercy, którzy będą drwić i powodowani namiętnością będą pytali, co się stało z obietnicą Pana. Ojcowie nasi poumierali, a tymczasem nic się nie zmieniło od początku świata. W czasach ostatecznych będzie wielu szyderców, którzy będą drwili z ludzi wierzących, śmiejąc się, gdzie to obiecane powtórne przyjście Jezusa? Wy jeszcze tutaj? Słyszeliśmy, że macie być zabrani do nieba, pochwyceni, czy jakoś tak, a wy ciągle kręcicie się tu po ziemi. No to co? Kiedy nas w końcu opuścicie? Wydarzenie, które opisuje Druga Księga Królewska, jest obrazem, zapowiedzią sądu, który czeka ludzi szydzących z Boga i z jego posłańców. Przeczytajmy 24 wiersz drugiego rozdziału drugiej królewskiej. On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i przeklął ich w imię Pana. Wówczas wypadły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały spośród nich 42 dzieci. Ci młodzi ludzie, najprawdopodobniej uczniowie fałszywych proroków z Betel, zostali osądzeni. Biblia zapowiada sąd nad tymi, którzy tkwią w grzechu w wielu miejscach. Zacytujmy słowa samego Pana Jezusa Chrystusa. Biada tobie, Chorazynie! Biada tobie, Betsaido! Gdyby w Tyrze i Sydonie wydarzyły się te cuda, jakie wydarzyły się u was, mieszkańcy ich od dawna pokutowaliby we włosienicy z popiołem na głowie. A ty, Kafarnaum, czy masz być wywyższony pod niebo? Nie, będziesz strącony aż na dno przepaści. Bo gdyby w Sodomie działy się takie cuda, jakie wydarzyły się w twoich murach, przetrwałaby do dziś. Ale powtarzam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dniu sądu, aniżeli tobie. Pan Jezus zdecydowanie zapowiadał sąd. Sąd spotka wszystkich, którzy odrzucili Boga i Jego posłańców, w tym przede wszystkim Bożego Syna, Chrystusa. Jest wiele bezprawia, wiele grzechu, wiele świadomego nieposłuszeństwa względem Boga dzisiaj i podobnie było w tamtych czasach w Izraelu. Możemy jednak być pewni, że nikt w Betel i okolicy nie szydził już z Bożego proroka Elizeusza po tym, co wydarzyło się na skraju miasta. Pewnego dnia skończą się także wszelkie szyderstwa dotyczące Chrystusa i Jego powtórnego przyjścia. Kiedy Jezus powróci, wszyscy będą musieli uznać Go za Pana. Każde oko wtedy Go ujrzy, każde kolano się przed Nim ugnie. Jednak dla jednych będzie to chwila radości, chwila spełnienia i wybawienia, a dla drugich chwila trwogi i sądu. Drugi rozdział drugiej Księgi Królewskiej kończy się informacją, że Elizeusz spod Betel odszedł na górę Karmel. Na górze Karmel prorok Eliasz złożył ofiarę, którą Pan przyjął, zsyłając ogień, na znak dla całego ludu izraelskiego, że jest żywym Panem. Służbę Elizeusza Bóg także potwierdzi niezwykłymi znakami. Elizeusz dokona nawet większych cudów niż Eliasz. Służba Elizeusza będzie miała jednak trochę inny charakter niż służba Eliasza. Elizeusz będzie zajmował się z reguły pojedynczymi, jednostkowymi przypadkami, podczas gdy działalność Eliasza miała charakter publiczny, spektakularny dla całego narodu. Elizeusz był wrażliwym, łagodnym człowiekiem i nie było w jego służbie, poza omówionym już przez nas incydentem z niedźwiedziami, tak dramatycznych wydarzeń jak w służbie Eliasza. Niemniej Elizeusz dokonał większych cudów niż Eliasz. Elizeusz był wielkim prorokiem, tak wielkim jak Eliasz. Zauważmy tutaj na marginesie, że tak jak o Eliaszu dowiedzieliśmy się z kart Biblii, również o Elizeuszu czegoś odnośnie jego wyglądu zewnętrznego. Eliasz, jak pamiętamy, nosił płaszcz z sierści i przepasany był dookoła bioder skórzanym pasem. Ponieważ wiemy, że Elizeusz przejął płaszcz Eliasza, możemy wnioskować, że ubrany był podobnie. A poza tym wiemy, że był łysy. Spójrzmy teraz, jak przebiegał pierwszy okres działalności Elizeusza. Wiemy już, że dokonał on dwóch cudów. Przeszedł suchą nogą po dnie Jordanu i uzdrowił wodę w Jerycho. Czwarty rozdział drugiej Księgi Królewskiej opisuje następne cuda Eliasza. Najpierw jednak z rozdziału trzeciego dowiadujemy się, co działo się w Izraelu po śmierci króla Ochozjasza. Przeczytajmy początkowy wiersz trzeciego rozdziału. Joram, syn Achaba, objął władzę nad Izraelem w Samarii w 18 roku panowania Jozafata, króla judzkiego, i królował 12 lat. Joram był synem Achaba i Izabel, podobnie jak Ochozjasz. Ochozjasz po zaledwie 2 latach sprawowania rządów umarł. Nie pozostawił potomka, a więc tron północnego królestwa, objął brat Ochozjasza, Joram. Czynił on to, co jest złe w oczach Pana, jednakże nie tak bardzo, jak jego ojciec i jego matka, ponieważ usunął stelę Baala, którą sporządził jego ojciec. Przylgnął jednak do grzechu, do którego doprowadził Izraela Jeroboam, syn Nebata, i nie zerwał z nim. Joram nie grzeszył tak jak Achab, to znaczy nie czcił Baala, uprawiał natomiast kult wprowadzony przez Jeroboama, kult złotych cielców. Dalej czytamy: Mesza, król Moabu, był hodowcą trzód i dostarczał królowi izraelskiemu 100 000 owiec i wełnę ze 100 000 baranów. Lecz po śmierci Achaba król Moabu zbuntował się przeciwko królowi izraelskiemu. Moabici, odwieczni wrogowie Izraela, byli przez pewien czas podlegli izraelskiemu królowi. Potwierdzają to źródła historyczne. W 1868 roku w Dibon w Zajordaniu odkryto tak zwaną stelę Meszy, bazaltowy blok z opisem dzieł króla Moabu Meszy. Znajduje się tam wzmianka o tym, że część kraju Moabu podlegała Izraelowi przez jakiś czas. Król Moabu, Mesza, zbuntował się przeciw królowi Izraela, jak czytaliśmy. Moabici zawsze byli groźnym przeciwnikiem dla Izraela. Król Joram poprosił więc o pomoc Jehoszafata, króla judzkiego i króla Edomu. W trójkę wyruszyli oni, by zmusić Moabitów do uległości. Jednak w drodze zabrakło wody na zaopatrzenie armii i sprzymierzonym wojskom groziła klęska. Moabici mogli z łatwością pokonać wycieńczoną armię. Jehoszafat, król Judy, wierny Panu, Bogu Izraela, zwrócił się do Jorama, mówiąc: czy nie ma tu proroka pańskiego, byśmy przez niego mogli zapytać się Pana? Nie mając wyjścia w obliczu groźby klęski, Joram musiał usłuchać rady Jehoszafata i zwrócić się o pomoc do Elizeusza. Oto co Elizeusz odpowiedział Joramowi. Elizeusz rzekł do króla izraelskiego: cóż ja mam do ciebie, a ty do mnie? Idź do proroków ojca twego i do proroków twojej matki. Odpowiedział mu król Izraela: nie, czy Pan zwołał tych trzech królów, aby ich wydać w ręce Moabu? Elizeusz odrzekł: na życie Pana zastępów, przed którego obliczem stoję, gdybym nie miał względu na Jehoszafata, króla judzkiego, to ani bym na ciebie nie zważał, ani bym na ciebie nie spojrzał. Elizeusz wypomniał Joramowi to, że czci pogańskie bożki, tak jak czynili to jego ojciec Achab i matka Izebel. Jednak zgodził się zapytać o wyrocznię Pana ze względu na Jehoszafata, wiernego Bogu króla Judy. Pan dał obietnicę, że da zwycięstwo Izraelitom w walce z Moabem. Zobaczmy, w jak niezwykły sposób Bóg doprowadził do klęski Moabitów. Najpierw Elizeusz przekazał wojskom izraelskim polecenie Pana, aby wykopali w wąwozie, przez który przechodzili, głębokie rowy. Elizeusz wytłumaczył: bo tak mówi Pan, nie zobaczycie wiatru, nie zobaczycie deszczu, a przecież wąwóz ten napełni się wodą i pić będziecie wy, wasze stada i wasze bydło. Lecz jeszcze tego jest mało w oczach Pana, ponieważ wyda on Moab w wasze ręce. I tak się rzeczywiście stało. Rowy napełniły się wodą, którą napoili się żołnierze i zwierzęta należące do armii izraelskiej. Pan sprawił natomiast, że Moabici dostrzegli dziwne zjawisko, które wprowadziło ich w błąd. Kiedy rano wstali i kiedy słońce rozbłysło nad wodami, Moabici ujrzeli z oddali wodę czerwoną jak krew. Powiedzieli więc: to krew. Z pewnością królowie powycinali się nawzajem, uderzywszy jeden na drugiego. Pójdźmy po łupy, Moabie. Moabici pomyśleli, że wojska Izraela, Judy i Edomu z powodu konfliktów wycięły się nawzajem. A więc wyruszyli nieprzygotowani, licząc na łatwe pokonanie niedobitków i zdobycie obfitych łupów. Kiedy przyszli pod obóz Izraela, Izraelici powstali i uderzyli na Moabitów. tak, iż ci przed nimi rzucili się do ucieczki. Oni zaś szli naprzód i bili Moabitów, burzyli miasta. Każdy rzucał kamienie na wszelkie pola uprawne, aby je nimi pokryć. Zasypywali wszystkie źródła wody, wycinali wszelkie drzewa użyteczne. Wreszcie pozostało tylko Kir Hareszet. Osaczyli je procarze i rzucali na nie kamieniami. Kiedy król Moab ujrzał, że nie może sprostać bitwie, wziął ze sobą 700 mężów dobywających miecza, aby przebić się do króla Edomu. Lecz nie zdołał. Wtedy wziął syna swego pierworodnego, który miał po nim panować, i złożył go jako ofiarę całopalną na murze. Wówczas wielkie oburzenie ogarnęło Izraelitów, tak iż odeszli od niego i wrócili do swojego kraju. Moabici składali swojemu bożkowi, Kemoszowi, ofiary z ludzi. Gdy król Moabu, widząc, że poniósł całkowitą klęskę, złożył w ofierze całopalnej swojego pierworodnego syna, następcę tronu, dla Izraelitów był to z jednej strony znak, że odnieśli ostateczne zwycięstwo, a z drugiej strony ta ofiara przejęła ich wstrętem i powrócili do swojego kraju. Izrael miał kolejną sposobność, by przekonać się o okrucieństwie pogańskich obrzędów oraz o mocy Pana, Boga Izraela, żywego Boga. Jak teraz potoczą się dalsze losy Izraela? Czy lud Boży odwróci się od pogańskich bożków, a zwróci ku jedynemu prawdziwemu Bogu?